Polityczne Radia Kielce.
Przed mikrofonem Michał Kita, program realizuje Jerzy Sidorowicz. Rozpoczynamy dyskusję w studiu politycznym, a dziś są razem z nami poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dzień dobry Państwu.
Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dzień dobry Państwu.
Anna Myślińska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dzień dobry.
Mateusz Iwan, Konfederacja, Partia Korwin.
Dzień dobry.
Oraz poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Pora na pierwszy temat naszej dyskusji. Do 2033 roku ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa. Czy realizacja projektu strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju będzie działaniem ponad podziałami politycznymi? To pytanie kierujemy także do Państwa, naszych słuchaczy i do dyspozycji już w tym momencie oddajemy numer telefonu 41 220 20. Do godziny 15.30 czekamy na opinie i komentarze, a te zostaną wyemitowane pod koniec naszej dyskusji. Zachęcamy zatem raz jeszcze 41 220 20. Czy realizacja projektu, który jest strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, będzie działaniem ponad podziałami politycznymi? Czekamy na opinię słuchaczy, a także na pierwszą opinię, czyli posła Marka Kwitka z Prawa i Sprawiedliwości.
Ja mam nadzieję, że tak, bo jest to zbyt ważna dla Polski sprawa, żeby akurat w tej kwestii były spory polityczne. To by bardzo źle świadczyło o naszej klasie politycznej. Pewno społeczeństwo tego nie oczekuje. A wiemy, że wreszcie jakby spełniają się te cele, które no były podejmowane praktycznie, można powiedzieć, przez większość rządów, ale no nie było możliwości realizacji. Ja przypomnę, że elektrownia w Żarnowcu w zasadzie została, jej budowa już rozpoczęta, ale to, co się stało potem w Czarnobylu, spowodowało, że z różnych powodów zaniechano. Natomiast teraz w sytuacji konfliktu na Ukrainie i problemu i kryzysu energetycznego ta energia jądrowa, która jest możliwa, oczywiście no ten czas realizacji 10 lat, to jest, się wydaje, że jest to odległy okres, ale trzeba po prostu wreszcie rozpocząć. Decyzja została podjęta. Te trzy bloki mają budować Amerykanie. Jest to nasz partner strategiczny również w NATO. No ale też mówi się o drugiej koncepcji, takiej biznesowej. I tutaj wszystko wskazuje na to, że będą to czynić Koreańczycy przy współpracy z naszymi firmami energetycznymi. List intencyjny między Ministerstwem Aktywów Państwowych a Ministerstwem Energii i Handlu po stronie Korei został zawarty. Mówi się o lokalizacji w Wielkopolsce. I tutaj mnie się daje, że przy tym naszej gospodarce opartej na węglu i problemu teraz z tym, że węglem ta energia dość, że będzie tania, to jest również i bezpieczna i przy tym miksie, jaki proponujemy, te cele można po prostu zrealizować. No oczywiście jest problem związany z kosztami wybudowania, ale no tak to wszystko wygląda, że najpierw trzeba zainwestować, aby potem ewentualnie móc z tego korzystać. Dlatego przynajmniej te wypowiedzi, które są na dzień dzisiejszy polityków różnych opcji, to wskazują na to, że jednak w tym zakresie możemy osiągnąć pewien konsensus i wspólnie dążyć do realizacji celu.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050.
Myślę, ja czekałem tutaj na wypowiedź pana posła i informację, jakie kroki rząd podjął w celu uzgodnienia tego ponadpartyjnego porozumienia w sprawie projektu, który będzie realizowany przez lata, na pokolenia. I nie usłyszałem tego, bo faktycznie takich rozmów chyba nie było. Oczywiście opozycja jest konstruktywna i poważna i temat budowy elektrowni atomowej, zapewnienia Polakom bezpieczeństwa energetycznego traktuje z olbrzymią uwagą i bardzo poważnie. Polska 2050 mówiła już o atomie kilka lat temu i traktujemy atom, budowę elektrowni atomowej jako uzupełnienie tego miksu elektrycznego, energetycznego dla Polski, który powinien być przede wszystkim oparty o źródła odnawialne, o energię ze źródeł odnawialnych, o farmy wiatrowe, o fotowoltaikę, którą ten rząd, trzeba powiedzieć, dobił. I ta ustawa słynna, o której się mówiło, że będzie 10H, o której się mówiło, że będzie już niedługo procedowana, została przez panią marszałek wrzucona do szuflady i zamrożona. Natomiast słyszymy od pana Sasina już nie o jednej elektrowni atomowej, ale o trzech. Pan minister jest tak doskonały negocjatorem i prowadzi projekty, że jeżeli w tej chwili bierze się za trzy największe w historii Polski realizacje inwestycji, to jestem umiarkowanym optymistą, że którakolwiek z tych inwestycji zostanie doprowadzona do końca. I do tej faktury zarządy PiS, którą wystawiliśmy 18 października na kwotę 320 miliardów złotych, będziemy musieli uważać, czy nie dopisać kolejnych miliardów złotych, a przypomnę państwu, że jedna elektrownia atomowa to jest koszt około 100 miliardów złotych. Nie będziemy musieli dopisać kolejnych 300 miliardów ponad złotych wydanych lub zmarnotrawionych przez rząd PiS.
Nim przejdziemy do kolejnego z naszych rozmówców, przypomnę dla państwa, do 15.30 telefon 41 220 20. Czekamy na głosy w pierwszym temacie studia politycznego. Czy realizacja i budowa elektrowni jądrowej w Polsce to będzie działaniem ponad podziałami politycznymi? I teraz czas dla Michała Skopińskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni państwo, panie redaktorze, ta budowa elektrowni atomowej była odkładana w naszym kraju wielokrotnie i przez wiele lat. Ja, będąc młodym chłopakiem, uczestnicząc w obozach harcerskich właśnie w Lubiatowie, w gminie Choczewo, gdzie ma prawdopodobnie powstać elektrownia, prowadzący nasz obóz harcerski pokazywali nam z oddali miejsce, w którym miała powstać elektrownia i nie powstała. Stąd też obawy, czy te elektrownie powstaną, aczkolwiek w naszym układzie energetycznym naszego kraju są konieczne i tu musimy sobie zdać z tego sprawę, że bez energii atomowej de facto nie jesteśmy w stanie w konsekwencji w dłuższej perspektywie czasu wymienić energii węglowej, którą tak czy owak może do końca nie wyeliminujemy, ale na pewno będziemy od niej musieli odchodzić. Koszt produkcji energii w elektrowniach atomowych jest jednym z najtańszych kosztów produkcji energii, oczywiście po kosztach energii ze źródeł odnawialnych. I tutaj równorzędnie czy równocześnie z propozycją budowy elektrowni jądrowej powinno być upowszechniane czy udostępniane, zablokowane wcześniej przez PiS rozwój energii odnawialnej. Czyli mówimy tu o energii wiatrowej, o energii ze słońca, o energii z biomasy, o której się niewiele mówi, a potencjał naszego kraju, potencjał naszego rolnictwa jest taki, że ta energia również powinna mieć znaczący udział w energii odnawialnej. Ja przypomnę, tylko tutaj pan poseł nie powiedział, że jednym z kroków milowych, których mamy do przyjęcia, aby KPO mogło popłynąć do Polski, jest również odblokowanie możliwości budowy energii odnawialnej. Dopóki jednych z tych właśnie elementów Sejm się nie weźmie pod uwagę, nie zmieni prawa niekorzystnego do rozwoju tej energii, to będziemy musieli nadal czekać na środki, które są Polsce bezwzględnie potrzebne. Budowa elektrowni atomowej to jest 10-12 lat. Budowa jednej elektrowni wiatrowej, które już są projekty przygotowane, które gdzieś tam musiały zostać zaniechane przez podjęcie błędnej ustawy, to jest rok, półtorej roku, jeżeli już mamy dokumentację przygotowaną. Więc tutaj jakby skala i możliwości szybkiej zastąpienia brakującej nam energii, przede wszystkim energii z gazu, bo tutaj musieliśmy w swoim miksie energetycznym naszego kraju w dużej mierze zrezygnować z energii wyprodukowanej w elektrowniach gazowych. Ze względów oczywistych, prawda? Z wielokrotnego wzrostu cen cen gazu, więc myślę, że to jest pierwszy element. Jeżeli już jest podjęta decyzja i znamy wstępną lokalizację, należałoby rozmawiać, panie pośle, z opozycją, bo jak wszystko wskazują, wszystkie znaki na ziemi i niebie, to nie wy będziecie budować te elektrownie, tylko będą ją budować już inni, którzy będą odpowiadać za ten kraj po nadchodzących wyborach do parlamentu. I myślę, że tutaj naprawdę ponad podziałami powinien powstać taki zespół, który uzgodni pewne rzeczy, które będą etapowo realizowane, ponieważ no, już raz żeście pokazali, co można robić na przykład z dużym kontraktem, na przykład na helikoptery, który został odwołany, no ale to myślę, że będzie jeszcze możliwe do wytłumaczenia, dlaczego tak się stało, nie inaczej.
Czy zatem mógłby pan potwierdzić i zapewnić słuchaczy, że jeśli PSL dojdzie do władzy, to z tego projektu nie zrezygnuje i elektrownię jądrową budował będzie?
Z elektrowni atomowej ja sądzę, że nie zrezygnuje żadna z poważnych partii politycznych w tym kraju, która bierze odpowiedzialność za swoje rządy i za obywateli. Polskie Stronnictwo Ludowe jest za budową bezpiecznej elektrowni. No, zapamiętajmy, przypomnijmy również, że zmiana technologii jest bardzo duża. To, co się wydarzyło w Czarnobylu, część z nas pamięta, część z nas to przeżyła, część z nas tylko z historii, z książek i z materiałów. No, miejmy nadzieję, że to się wszystko nie wydarzy i tak będzie. No nie możemy zrobić takiego błędu jak Niemcy, którzy w nadmiernym stopniu uzależnili od energii, od nośników energii z Rosji. Musimy tutaj dywersyfikować swoją energię, tylko też musi nasz kraj, nasi obywatele, mieszkańcy naszego kraju znali, jaka to jest skala, bo tak, najpierw mówiono o jednej elektrowni w Lubiatowie, czyli na północy Polski. Później jakoś już pan Sasin się rozpędza, chce budować drugą elektrownię, czy no jakby w takim współdziałaniu z firmą koreańską, z rządem i z kapitałem prywatnym w Pątnowie. Również się już mówi o Bełchatowie, tak? No rozumiemy, wiemy, że Pątnów ma zasoby węgla czy na kilka lat i trzeba zastąpić, ale już mamy tam istniejącą infrastrukturę elektroenergetyczną, która no, w naszym kraju jest dość już wyeksploatowana, a nie widać nowych inwestycji na naszych sieciach. O Bełchatowie zaczęło się mówić, może Francuzi będą budować. No również nam brakuje takiej rozmowy, dlaczego rząd jakby na końcu kolejki ustawia firmy europejskie. No i brakuje przejrzystości w tym wszystkim. Dlaczego nie ma to być normalnym, no dużym przetargiem międzynarodowym, oczywiście w uzgodnieniach międzynarodowych. Rozumiemy również strategiczne decyzje, jakie są podejmowane, że akurat to będzie firma amerykańska, no nasz największy sojusznik militarny, no ale my jesteśmy położeni w Europie. Może warto również rozmawiać z firmami europejskimi, z państwami europejskimi, które również mają doświadczenie, technologie i możliwości w budowie takich dużych inwestycji w naszym kraju.
41 220 20. Przypomnę dla naszych słuchaczy, dla państwa już tylko 10 minut na to, aby zabrać głos w naszej dyskusji. Przypomnijmy, telefony od słuchaczy zostaną wyemitowane w ostatnich 5 minutach audycji. Do wypowiedzi przedstawiciela PSL-u będzie chciał się odnieść poseł Marek Kwitek, ale to po pełnej rundzie i turze pytań. Teraz pora na Annę Myślińską, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Porozumienia rządu z opozycją w sprawie budowy elektrowni atomowej nie ma. Opozycja praktycznie dowiaduje się z mediów o kolejnych krokach rządu i nie może być tak, żeby była po prostu loteria propozycji, bo powinien być przejrzysty przetarg. Wtedy być może można się będzie starać o jakieś fundusze europejskie, które wspomogą tę budowę, a jeśli nie będzie przejrzystości, jeśli nie będzie jakiegoś schematu postępowania, wyboru najkorzystniejszej oferty, to mogą nas czekać długotrwałe procesy sądowe i brak finansowania europejskiego. Co poza tym? W czasie ostatniej sesji Rady Miasta pan Andrzej Pruś w punktach widzenia w Radiu Kielce proponował podkieleckie Obice na miejsce elektrowni atomowej. Problem w tym, że właścicielem tego terenu jest miasto Kielce, a nie Urząd Marszałkowski. Także bez porozumienia kompletnie takie propozycje padają.
To nie była propozycja wiążąca, a tylko i wyłącznie przyczynek do dyskusji, więc
ale przyczynek do dyskusji. Teraz jeszcze budowa trwa około 10 do 15 lat. Mając to na uwadze, należałoby szybko ruszyć z OZE, bardzo. A więc wiatr, słońce i takie właśnie małe elektrownie biogazowe, które uzupełniłyby na czas tych 10-15 lat potrzeby energetyczne. Tu ktoś wspomniał z Państwa o Bełchatowie. Tam jest bardzo dobrze sieć przesyłowa rozbudowana i warto to wziąć pod uwagę. Chcielibyśmy brać udział w tej dyskusji i mam nadzieję, że rząd między podziałami taką dyskusję po prostu uruchomi, że będzie to możliwe. Niepokoi nas na pewno, że pan Mateusz Morawiecki proponuje Amerykanów, pan Sasin Koreańczyków, padają również na giełdzie Francuzi, którzy skądinąd odnoszą się do zabezpieczenia KPO, aby wszystkie prawne rzeczy były załatwione. Jest dużo niedomówień. Trzeba powiedzieć, że jest to strategiczne działanie, ale jednocześnie rządy w czasie budowy elektrowni atomowych uruchamiają też małe reaktory atomowe, które dają mniejszy zasób energetyczny, niemniej są w stanie uzupełnić tu i teraz szybciej, zanim powstanie elektrownia, potrzeby energetyczne. I nad tym się trzeba pochylić, bo być może właśnie to OZE i małe reaktory atomowe są na czas przetrwania do tych 10-15 lat szansą, aby zabezpieczyć energetycznie potrzeby naszego kraju.
Mateusz Iwan, Konfederacja Polskie Korwina.
No, Konfederacji nie można zarzucić jednej rzeczy, że już od ponad dekady czy sama Konfederacja, czy jej składowe, jak chociażby partia Korwin, postulowały budowę elektrowni atomowej. Naciskaliśmy na to swego czasu dość mocno. Nawet powstała przecież swego czasu w Sejmie komisja. Komisja, której tutaj mogę pozdrowić wszystkich specjalistów, którzy się na niej pojawili wtedy. W tamtym czasie byliśmy dość mocno raz przez stronę lewicową wyśmiewani, bo przecież są OZE i wszystkie te nowoczesne zielone energie, więc atom przechodzi do lamusa, a z kolei PiS krzyczał, że przecież mamy tony węgla na 2 miliardy lat, więc tutaj po co nam atom? Teraz, kiedy dopiero kiedy wybuchła Ukraina, dopiero kiedy tak naprawdę rządzący stanęli w obliczu zagrożenia, zaczynają, trochę wygląda to jak chaotyczne działania. A dlaczego? Bo tutaj są trzy wątki. Po pierwsze, bezprzetargowy tryb w ogóle wybrania producenta. No, jesteśmy jako Konfederacja całkowicie za budową atomu, ale mam pytanie, czy wszystko, co robiliście jako rządzący, chodzi o PiS, do tej pory, będzie i dopinanie tej umowy będzie dokładnie tak samo robione, ponieważ czyli wszystko pod dywanem, wszystko zasłonięte, nic dla wszystkich. Mało tego, nawet wolnej konkurencji nie staracie się udawać, że wprowadzacie, z tego względu, że bez przetargu wybraliście jedną firmę. Ocena środowiskowa, która jest niezbędna, przecież dotyczyła tylko i wyłącznie reaktora budowanego przez tą jedną firmę. I mało tego, teraz jest kolejny wątek, drugi. Z naszej małej wanienki zaczęło się wylewać. Wylewać konflikt, widocznie rozpętany przez pana Morawieckiego i pana Sasina, znanych ze swej niechęci. To jest kolejne pytanie, czy co się dzieje w partii rządzącej. Konflikt wywołany pomiędzy firmą KHNP, dobrze, nie wiem, czy dobrze to wymawiam, czyli tą koreańską spółką, a firmą amerykańską, na bazie której technologii firma koreańska pracuje, i na chwilę obecną zachodzi między tymi dwoma firmami konflikt, o który już zaczynają próbować rozwiązywać na stopie sądowej. Czy uważacie jako partia rządząca, że zmieścicie się w tych 12 latach budowy, które postulujecie, skoro już rozpętaliście sprawę, która może się przeciągnąć całą budowę? Mało tego, od początku było wiadomo, że Koreańczycy mogą nam dać, i to nam oferują, to jest kością niezgody teraz pomiędzy tymi dwoma dużymi spółkami, mogą nam dać całą technologię i spowodować, że my będziemy mogli rozwijać ją w swój sposób, żebyśmy dostali od nich know-how. Tymczasem dopiero co mamy teorię dotyczącą, że wyszliśmy spod jednych wpływów, próbujemy się energetycznie pod kolejny kraj oddać, żeby znów nie korzystać z własnej technologii atomowej, całkowicie niezależnej, rozwijać kadry, rozwijać technologię, tylko znów będziecie. Mało tego, kolejną trzecią rzeczą, o której pani już tu wspomniała, jest konflikt z Unią Europejską. I jak będę ostatnim, który będzie bronił Unii Europejskiej, tak pewnego statusu prawnego należy się trzymać. Tymczasem wy robicie wszystko, żeby znów po raz kolejny tych pieniędzy z KPO nie dostać. No, jest to po prostu w ostatnich słowach bezczelne, jeżeli cały świat dowiaduje się z Twittera od pana premiera o umowie z Amerykanami, żeby kilka dni, 2-3 dni później dowiedzieć się też z Twittera od pana Sasina o umowie z Koreańczykami. Czy to jest poważne? Uważa pan, że będziemy poważnie traktowani na arenie międzynarodowej po takich sytuacjach? Bo ja uważam, że kompletnie nie.
Mogę 41 200 20 20. Ostatni moment dla naszych słuchaczy. Mają państwo czas do 15.30, aby zabrać głos w dyskusji, czy realizacja projektu strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego, jakim jest budowa elektrowni jądrowej, może być działaniem ponad wszelkimi podziałami politycznymi. Teraz o to zapytamy Andrzeja Szejna, a już za moment do wypowiedzi swoich przedmówców odniesie się poseł Marek Kwitek.
No tak, tutaj padło wiele argumentów, muszę powiedzieć, zasadnych i mądrych w tej dyskusji, bo przecież mamy do czynienia z sytuacją, w której wszyscy chcielibyśmy, aby Polska była bezpieczna energetycznie. Natomiast przez ostatnie 7 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości nie opracował żadnej spójnej strategii bezpieczeństwa energetycznego. I wrzutka na 8 miesięcy przed wyborami, czy 9, czy 10, też to zobaczymy, i ogłoszenie sukcesu, że wybrano technologię, szanowni państwo, i mówi się, że będzie zbudowana elektrownia, jedna, dwie, trzy, no chaos informacyjny totalny, koszt tego co najmniej 100 miliardów, ja oceniam, że będzie pewnie z 50 miliardów więcej, to jest po pierwsze, i po drugie, no ja naprawdę uważam, że chociaż właściwie się nie dziwię, przecież rząd Prawa i Sprawiedliwości nie konsultuje z opozycją niczego, ale kiedy mu jest wygodnie, będzie się do opozycji odwoływał, na jej barki przerzucał jakąś odpowiedzialność. No jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory na jesieni przyszłego roku, ale wcześniej czy później przegra, tak? To tak naprawdę ta inwestycja, która ma zostać zakończona w 2033 roku i wtedy może wtedy popłynie prąd z energii atomowej, z elektrowni atomowej do domów Polek i Polaków, to ona będzie realizowana przez kilka rządów, przez kolejne kadencje Sejmu. No to czy poważny rząd, poważna partia polityczna taką inwestycję, taką strategiczną decyzję konsultuje z opozycją po to, aby decyzja była wspólna, tak żeby była ona realizowana przez lata, ponad podziałami, o co pan redaktor pytał, politycznymi. Natomiast ja po pierwsze uważam, że tak, owszem, w tej sytuacji, w której jesteśmy, taka decyzja czy budowa powinna być realizowana. Tylko ja bym też zapytał pana posła i Prawo i Sprawiedliwość, to jak to było? Słyszałem od pana prezydenta, że mamy nieprzebrane zasoby węgla, który i Polska węglem i złotem czarnym stoi. No okazało się, że PiS uzależniał przez lata Polskę od węgla rosyjskiego. Więcej tego rosyjskiego węgla importowano niż z jakichkolwiek innych rządów i kiedy został import węgla rosyjskiego do Polski słusznie ze względu na sankcje wobec terrorystycznego państwa Władimira Putina, że ten import został zatrzymany, okazało się, że węgla nie ma. Jego ściągam gdzieś z Australii, z innych krajów, słyszę, że jest niższej jakości. No nie ma węgla, tak? Po prostu kopalnie i górnicy ostatnio napisali i Związki Zawodowe, szczególnie Solidarność, bardzo ostry list do Kaczyńskiego, mówiąc po prostu, pan kłamał. Pan likwidował kopalnie, tak jak na przykład jak Makoszowy i inne, które mogły jeszcze działać. I jak na to patrzę? No patrzę na to też bardzo, bardzo strategicznie. No bo to, że pan Morawiecki na Twitterze, pan Sasin też na Twitterze, co jest też, potwierdzam taką opinię, jest niepoważnym traktowaniem Polek i Polaków, ogłosili, że przyszłe rządy zbudują elektrownie atomowe. No tak można dzisiaj odczytać te za 100 miliardów I to będą przyszłe rządy. Ale co jest ważniejsze? Ja nie słyszałem od rządu Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzi na pytanie emeryta, emerytki, nauczyciela, studenta, ucznia i wszystkich tych, którzy przez te 11 lat mają czekać na elektrownię. Tak? Ale co przez te 11 lat? No, rząd Prawa i Sprawiedliwości zniszczył rozwój energii odnawialnej, szczególnie wiatraków. Tak, wiemy, to już zostało powiedziane. W KPO i w tych warunkach, żeby do Polski przepłynęło kilkaset miliardów z tytułu Krajowego Planu Odbudowy na walkę ze skutkami pandemii, ale też na transformację energetyczną, na szpitale, to o co walczyła Lewica, no trzeba odblokować ustawę tak zwaną wiatrakową. Tam też mówimy o energooszczędności. Tego wszystkiego rząd nie robi. Czyli na koniec swojej kadencji, na koniec swojej kariery politycznej być może, wrzutka jest po prostu, zbudujemy elektrownię, a inaczej, rękami opozycji i przyszłych rządów zbudujemy elektrownię atomową. A teraz czekamy na brawa. No przecież to jest niepoważne. Przez te 11 lat ta ceny energii przez nieudolną politykę rządu PiS nie zmienią się, bo ani nie mamy energii odnawialnej, rozbudowanej, ani nie mamy odpowiednich zasobów i dostępu do taniego gazu. Chociaż oczywiście Baltic Pipe, to muszę absolutnie pochwalić, że to się udało zrealizować. Ale generalnie rzecz biorąc, rząd umywa ręce i przez 11 lat Polki i Polacy nie będą mieli nic, tylko mają czekać na wyimaginowaną na razie dzisiaj, bo tu mamy tylko, jeszcze raz podkreślam, wybór technologii, nawet jeszcze nie wbito łopaty, nic nie wiadomo do końca, elektrownię, którą będzie musiała wybudować opozycja. No więc mówię tak, no takiego niepoważnego traktowania swoich obywateli, to nawet po PiS-ie się nie spodziewałem. No myślałem, że chociaż PiS powie, no okej, ale jeszcze oprócz tego proponujemy takie i takie rozwiązania, znowu ponad podziałami politycznymi. Dogadajmy się, wszystkie partie, jaka powinna być strategia bezpieczeństwa energetycznego, żeby Polacy przeżyli od pierwszego do pierwszego z tak ogromnymi rachunkami za energię. No ale jak zwykle oczekiwania wobec rządu i Prawa i Sprawiedliwości, żeby myślał rozsądnie, empatycznie i szanował opozycję obywateli, były wygórowane.
Poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica, dziękujemy. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że mają Państwo w dalszym ciągu możliwości zatelefonowania. Wydłużamy czas otwarcia linii telefonicznej 41 220 20. Zachęcamy do udziału w dyskusji. Natomiast teraz do wypowiedzi swoich przedmówców chce się odnieść poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja bardzo się cieszę, że pan poseł Andrzej Szejna ma takie dobre samopoczucie, że opozycja będzie budować tę elektrownię. Zobaczymy, to głos wyborców o tym zdecyduje. Ja to powtórzę, co mówiłem wcześniej. Każdy z rządów miał szansę podjęcia tematu, podjęcia decyzji i budowa elektrowni. Wiemy, jaka była atmosfera w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej. Niemcy do bodajże 33 roku chcieli wygasić swoje elektrownie atomowe. Przy tym oparli całą swoją gospodarkę na gazie, uzależniając i siebie, i Europę w ponad 60% od Putina, którego trzeba było ułaskawiać, bo poprzez biznes miał funkcjonować w demokratycznych systemach państw Unii Europejskiej. To jest po pierwsze. Po drugie, tutaj pojawiły się no, naprawdę zakłamania, bo próba rozgrywki, ja się bardzo cieszę, że taka troska jest o naszą partię, o Zjednoczoną Prawicę, o konflikt, którego nie ma między wicepremierem Sasinem a premierem Morawieckim. To są dwie całkiem różne rzeczy. Dwie różne rzeczy, bo tu mówimy o wyborze technologii, a więc wyborze partnera strategicznego. I to kilka lat toczyły się te negocjacje. Ja nie rozumiem, jakby się miały te negocjacje biznesowe toczyć przy otwartej kurtynie w rozmowach z opozycją. Zresztą nie raz my wychodziliśmy z propozycją wspólnej jakiejś zgody w obliczu zagrożenia z Ukrainą. Pamiętam tę sesję Sejmu. Jeden dzień opozycja wytrzymywała, na drugi dzień już się zaczęła.
Nawet nie opozycja,
normalnie.
Ale na Komisji Energetyki
przepraszam,
ani razu nie było
przerywałem
dyskusji.
Panu cierpliwie po prostu czekałem. Pan między innymi też tutaj wprowadza opinię publiczną w błąd, dlatego chcę w tym momencie odpowiedzieć, niech mi pan da taką szansę. Otóż po drugie, te rozmowy z Koreańczykami, to mówimy o propozycji biznesowej. To nie rząd ani jednego państwa, ani drugiego będzie realizował, tylko firmy energetyczne. My jako rząd czy minister aktywów państwowych uczestniczy i pośredniczy. Został podpisany list intencyjny, a więc tutaj z kapitału, z budżetu państwa nie będzie złotówki. To jest druga propozycja.
Poważnie.
No, Niech pan trochę wytrzyma. Proszę o jakiś spokój.
Pan
proszę Mateusz coś na trzymanie dać i tak dalej.
Odnieść do wypowiedzi.
Koreańczycy są drugim naszym partnerem strategicznym, choć jeśli chodzi chociażby o czołgi. I ta firma jest na tyle solidna, że ona daje na dzień dzisiejszy gwarancję, że buduje szybko, buduje w terminie i buduje z tych wszystkich ofert, jakie są najtaniej, w sposób najtańszy. Bo musimy mieć świadomość, że przecież no, rząd nie wybrał bez powodu firmy amerykańskiej, bo to jest ważne, wiarygodność. Ja chcę przypomnieć, tylko tak się bardzo troszczycie o państwa z Unii Europejskiej, o Francję. Podam przykład. Brytyjczykom budują Francuzi elektrownię. Po 10 latach w tym roku miała być skończona. Będzie skończona dopiero w 27 roku. Nie wiem, ile czasu były już przesuwane terminy. Elektrownia miała kosztować 17 miliardów dolarów. W tym momencie się mówi już o 25 miliardów
dolarów. Ale to Brexit, panie pośle. Brexit, do którego zmierzacie.
Ja nie wnikam w szczegóły, tylko jak popatrzyłem na elektrownie budowane, to trzeba patrzeć oczywiście na moc również. To jest w granicach 250 miliardów. Jest to francuska oferta, jest w tym przypadku najdroższa. Natomiast tu jest mowa również o konflikcie między Amerykanami i Koreańczykami. Tu będzie porozumienie. My jako rząd nie będziemy wchodzić w kwestię związaną z firmami prywatnymi, biznesowymi, bo to jest, mówię, to jest projekt biznesowy. Mówimy jeszcze o trzeciej koncepcji. Otwarta ona w tym momencie jest, ale zobaczymy, co przyniesie dalej rozwiązania i negocjacje, bo tutaj musimy również mówić o tak zwanym też i o wsecie miejscach pracy, o wpływie na rozwój gospodarczy. To nie jest od tak prosta sprawa, że się taką umowę podpisuje, ogłasza się przetarg, mając oczywiście wiedzę, kto jest na rynku, jakie są potencjalne firmy. I jeszcze jedno zakończenie, przepraszam, panie pośle. Proszę, ja jeszcze jedno zdanie, a potem będziecie się odnosić. Ta kwestia elektrowni wiatrowych, o blokowaniu i tak dalej. Elektrownie te powstają. A ja chcę tylko przypomnieć, jakie były wcześniej protesty. Dlaczego myśmy poszli na taką ustawę? Mało tego. Myśmy z tego miksu założonego zrealizowali 16,5%, a mieliśmy zrobić to w granicach 15%. To chociażby Francja na dzień dzisiejszy nie wywiązała się z tego, jest na poziomie 19%. Dla nas na pewno ważne są linie przesyłowe i to, co pani tutaj wspominała, że ten czas 10 lat realizacji, bo w 26 według harmonogramu ma się to rozpocząć, to będzie również robione jednocześnie. Dlaczego Komisja Europejska nam nie zakwestionowała tego, jeśli chodzi o zieloną energię, żeśmy tego nie zrealizowali? I ostatnie zdanie. Dekarbonizacja, tak było szumnie podnoszone, zamykanie kopalń. Przecież to poprzedni rząd bezpośrednio realizował to, co nakazywała komisja, jak powiedziałem. Elektrownie atomowe wyłączone, węgiel wyłączony, miało być wszystko oparte na gazie. Teraz 28 kopalni otwarli Niemcy węglowych, przedłużają funkcjonowanie elektrowni atomowych. Pośle, to wszystko teraz się po prostu rozwaliło, bo sytuacja międzynarodowa, agresja Rosji na Ukrainę spowodowała i konflikt spowodował takie, a nie inne decyzje. My stajemy na wysokości zadania i mam nadzieję, że te nasze plany, cele będziemy realizować wspólnie.
Bardzo krótko, Rafał Kasprzyk, Polska 2050, Szymona Hołowni i jeszcze poseł Andrzej Szejna też chciał się króciutko odnieść, także prosimy. I tylko komunikat dla naszych słuchaczy. Linia telefoniczna już jest zamknięta, a państwa głosy na koniec dyskusji ze staną wyemitowane.
Panie pośle, szanowni słuchacze, właśnie dlatego rozmowy o zabezpieczeniu bezpieczeństwa energetycznego, które jest na pokolenia, powinny dokonywać się ponad podziałami z opozycją, ktokolwiek by nie był w tej opozycji. Państwo takiego dialogu nie prowadzicie i ucinacie i pana sugestie, że to jest umowa biznesowa, jest niepoważna i nieprawdziwa, dlatego że to jest umowa międzynarodowa. Odnośnie kosztów, wprowadza pan w błąd również słuchaczy, bo Polska nie tylko złotówkę da, a pan powiedział, że nie da ani jednej złotówki.
Kłamstwo w żywe oczy.
To przy drugiej elektrowni biznesowej, niech pan to odróżni, ja nie mówię o pierwszej.
Z naszych podatków idą te pieniądze, proszę pana, pan w tym momencie manipuluje opinią publiczną w najlepszym demagogicznym stylu, jaki mógłby się w ten kastronie
postawić. Mateusz Iwan, Konfederacja, Partia Korwin, za moment będzie miał pan także czas.
Już kończę. To szybko w sprawie kosztów, bo żeby mieć świadomość, szanowni państwo, jak negocjuje polski rząd w osobie pana Sasina, który już zresztą wybory kopertowe zrealizował, budowę Ostrołęki i innych, pewnie wiele projektów, za które Polacy płacą i nic z tego nie ma. Negocjacje, licytacyjny rzeczywiście z firmą Westinghouse został podpisany, gdzie finansowanie strona amerykańska ma zapewnić do 49%. Amerykanie podpisali leasing intencyjny i w tej chwili oferują nam finansowanie na poziomie, może jak będą chcieli, 10%. Czyli mamy już dziurę na starcie około 39% ze 100 miliardów złotych, więc już na dzień dobry polskie państwo musi zorganizować finansowanie kolejnych...
Bardzo krótko, poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica i też po jednym zdaniu dosłownie Mateusz Iwan, Konfederacja.
Tak, no więc oczywiście tutaj, co mój przedmówca słusznie zauważył, warunki tej umowy nie są znane, tak? I to, że dzisiaj uważamy, że w naszym miksie energetycznym powinna znaleźć się energia atomowa, to przecież wszyscy się do tego zgadzają, tylko diabeł tkwi w szczegółach, tak jak powiedziałem. To po pierwsze. Po drugie, panie pośle, pan mówi, że sieci energetyczne, no gdzie są te sieci energetyczne? Nie ma. Pan mówi, że nie zatrzymywaliście rozwoju energii odnawialnej. No zatrzymywaliście, jak już wspomniałem, w kamieniach milowych, których uzależnia Komisja Europejska wypłatę pieniędzy, jest odblokowanie ustawy wiatrakowej. Pan wreszcie mówi, że to są bardzo skomplikowane negocjacje, a ja mam takie wrażenie, że te negocjacje to zrobiliście w miesiąc pod publikę i nawet dzisiaj to tak naprawdę poza...
Ale to jest tylko pana wrażenie, panie pośle.
Moje wrażenie graniczy z pewnością, panie pośle, ponieważ nie potraficie odpowiedzieć na żadne konkretne pytania, a ja czytam dzisiaj, że miało objąć spółka amerykańska 50% udziałów, a teraz już 10%. I jeszcze jedno panu powiem, taką bardzo ważną rzecz. Państwo mówiliście o tym, że jak dbacie i że kopalnie, że nie będzie zamykać. Zamknęliście Makoszowy, zamknęliście Korfantego, a one mogły działać.
I jeszcze,
największe takie, powiedziałbym, no już użyję słowa mocnego, kłamstwo. Mówicie, że to Unia, że ktoś wam nakazał, ale kiedy wam się mówi, no zlikwidujcie tą Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, zwaną kiedyś Izbą Dyscyplinarną, tych 11 sędziów powołanych na pisowskich, na żądanie Ziobry i pieniądze 360 miliardów do Polski popłynie, to jakoś Unii Europejskiej wtedy nie słuchacie. I 360 miliardów dla was nie ma znacznego
znaczenia. Ostatni głos w tym temacie Mateusz Iwan, Konfederacja.
Bardzo szybciutkie dwa zdania. Po pierwsze, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że Konfederacja i jej składowe nie są jedynymi, którzy są nieobciążeni ponad 12-letnim projektem, który jedyne co robił, to przerzucił tonę papierów i zmarnował 1 miliard złotych. To znaczy, że od tylu lat trwa już przez kolejne kadencje wszystkich tu obecnych budowa elektrowni atomowej. Wszyscy o tym słyszeli, kiedyś w pewnym momencie traktują już trochę jak mem. To przeżarło pieniądze. Po drugie, pan tu obecny członek PiS w jawny sposób pokazuje, jak wygląda buta i arogancja władzy w tym momencie, że można wszystko mówić. Nie ma żadnych informacji, ale powiemy, że są, bo przecież są. Bo rząd je ma. Przepraszam bardzo, jeżeli tak wygląda wybór firmy, że tylko i wyłącznie na zasadzie jako jedyna mogła skorzystać z umowy partnerskiej międzynarodowej polsko-amerykańskiej i była jedyna dopuszczona tak naprawdę i pod nią przetargi były, ta umowa była przygotowana, to o czym my tu mówimy?
Czas na drugi temat naszej dyskusji. Myślę, że nie mniej ważny. Szef MON zapowiedział wybudowanie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Czy możemy spodziewać się szturmu nielegalnych migrantów z tego kierunku w najbliższym czasie? I zacznijmy tym razem od posła Andrzeja Szejny, Nowa Lewica.
Z mojego punktu widzenia każde działanie, które może zwiększyć bezpieczeństwo Polski, jest działaniem słusznym. Oczywiście nazwa, że na dzień dzisiejszy oczywiście, że to jest mur, jest takim, można powiedzieć, zbyt poważnym potraktowaniem płotu z drutem kolczastym.
Zapora.
Ja uważam, że dla takie coś, jeżeli miałby zabezpieczyć bezpieczeństwo granicy polskiej z obwodem kaliningradzkim, a mówimy o Rosji, no to wszyscy wiemy, że to jest po prostu symboliczne. Rosja sobie bardzo szybko z tym może poradzić. Natomiast mam nadzieję, że kierunkiem tego jest na przykład nowoczesna ochrona tej części polskiej granicy za pomocą odpowiedniego nowoczesnego sprzętu monitorującego, dronów i wielu innych już znanych na świecie i w Polsce środków zwiększenia bezpieczeństwa na granicach. Mnie to, co martwi jedyne w tym wszystkim, że ja znowu takie mam wrażenie, że co by się nie wydarzyło, za przeproszeniem jakiś jeden czołg się kupi, albo dwa, albo więcej, ale jeden przyjechał, jakiś drut się postawi przy płocie, to zaraz zjawia się minister albo Błaszczak, albo inny polityk PiSu, robi sobie zdjęcia, jest wielkie halo w telewizji publicznej. Czyli takie mam poczucie, jakby to wszystko było robione pod wybory, a nie tak naprawdę z przekonaniem, że to ma służyć Polkom i Polakom. Tak jak na przykład, kiedy przed chwilą rozmawialiśmy o budowie elektrowni atomowej, co jest poważną decyzją na pokolenia, na setki miliardów, a wy gdzieś tam cichutko w jakimś gabineciku podjęliście, nie rozmawialiście z opozycją. I dzisiaj na wiele pytań, które stawialiśmy tutaj jako opozycja, pan poseł nie był w stanie odpowiedzieć, nawet jako poseł koalicji rządzącej. Nie ma pan wiedzy po prostu, bo panu jej nie udzielono, a może po prostu jej nie ma.
I wy tak samo jest... macie doskonałą wiedzę, nie wiadomo skąd, pośle. Ale wasze przypuszczenia, nawet jest pan pewny swoich przypuszczeń, są ważniejsze niż normalna wiedza.
Ale jaka wiedza, wy opowiadacie pośle, tylko, fotografujecie się na tym na tle.
Rządziliście, mieliście taką szansę podzielić.
Ale kiedy rozmawiamy o drożyźnie, kiedy rozmawiamy o cenach gazu, kiedy rozmawiamy o drożyźnie, to wszystko jest w
nie przypomnieć. Że jeśli mówimy wszyscy naraz, nasi słuchacze absolutnie nikogo wtedy nie słyszą i nie rozumieją.
Wyznaczone zostało Mateusz, 8 lat.
Mateusz Iwan, Konfederacja, Partia Korwin. Króciutko w drugim temacie.
Tak, ja nie będę się nad tym tematem rozwlekał. Według mnie stawiać mur i to taki sensowny, a nie jakieś tam zasieki, jak znów porażkę pod tytułem te pierwsze tam zasieki na granicy białoruskiej. Stawiać sensowny mur, bo jak nie przyda się dzisiaj, to się przyda jutro. Ograniczymy z Rosją, więc wszyscy wiemy, jak różnie może być. Może przeciwko wielkiej armii, jak tutaj przedmówca zaznaczył, nie przyda się ten mur, ale przeciwko przenikającym na nasze tereny gdzieś tam jakimś agentom, czy chociażby zwykłym ludziom, którzy próbują być nielegalnymi imigrantami, mówimy stanowczo nie. Są od tego przejścia graniczne, są od tego ambasady, są od tego formalno-prawne wszystkie możliwe kierunki, dlatego stawiać wysoki mur i wachmanów z karabinami, jeżeli ktokolwiek przekroczy granicę, no to jest jasna, klarowna rzecz. Jeżeli jasno to ogłosimy, jakie będą konsekwencje takiego przekroczenia, będą w jasny sposób mogły być respektowane przez ewentualnych, jakiekolwiek pojedyncze tam nasze własne rozterki dotyczące pojedynczych ludzi, którzy rzeczywiście mogą ucierpieć w takiej sytuacji, no niestety będą musiały być złożone tylko i wyłącznie na ich karb. Na karb decyzji takich ludzi przekraczających granice. Nie ma tu za wiele więcej do powiedzenia w tym temacie, no bo to jest temat dość prosty. Domyślam się tylko tak, jak tu przedmówca, że PiS wykorzysta
Anna
budowę
Myślińska,
tego.
Anna Myślińska, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska.
Budowa muru nie rozpocznie się, lecz od ostatniej środy już trwa. Są to trzy rzędy wysokiego 2,5 metra płotu, zwieńczone drutem żyletkowym, a więc nieco bardziej poważnie to wygląda niż na granicy polsko-białoruskiej. Dodatkowo ma być jakiś element elektroniczny, który będzie informował o próbie przekroczenia takiego płotu. Pojawia się pewien element trudny. Nie chcemy współpracować z Unią Europejską, z Frontexem, nie chcemy z ONZ, a może potrzebna by była kampania informacyjna, bo sami nie możemy tego zrobić, w krajach macierzystych uchodźców, żeby na pewno każdy wiedział, że prawo działa i nie uda się przekroczyć tej granicy, żeby był w pełni poinformowany. I liczę na to, że rząd porozumie się i z ONZ-em, i z Frontexem, żeby tak właśnie było. Natomiast pogranicznicy w Białowieży, gdzie nie ma fragmentu płotu na polsko-białoruskiej granicy, boją się, że dowódcy zepchną na nich odpowiedzialność owych pushbacków, ponieważ zapadają pierwsze niekorzystne wyroki sądu administracyjnego związane z tym właśnie działaniem. Natomiast dowódcy jakby spychają odpowiedzialność na swoich podwładnych. Jest też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że tego rodzaju jakieś bardzo tragiczne wydarzenia puszcza się w internecie. Tak było z człowiekiem, który wisiał głową w dół i po upadku na stronę polską jego los jest nieznany. Poszukuje go rodzina, a my nie potrafimy odpowiedzieć, co się z nim stało. I tego rodzaju sytuacje są naprawdę niepotrzebne, karygodne i nie powinno ich być.
Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Szanowni Państwo, no, budujemy kolejny mur. Ja myślę, mam mam nadzieję, że tak w rzeczywistości jest, że służby wywiadowcze naszego kraju mają informacje, pewne informacje, że taki kanał przerzutowy nielegalnych imigrantów może być, bo jakby tylko to usprawiedliwia budowę, no bądź co bądź drogiej inwestycji, mur na części granicy z Białorusią, żeby było wiadomo, bo tam 180 kilka kilometrów zostało tej zapory wybudowanej, jeszcze niedokończonej, bo system elektroniczny, który ma być jakby okiem straży granicznej, okiem wojska, jeszcze nie działa, a który tak naprawdę będzie w 100%, no w 100% to nigdy nie będziemy pewni, czy ktoś przekroczy, czy nie, bo tak jak tutaj ten nieszczęśnik zawiesił się na tym murze, no ale z drugiej strony, no nikt mu tam nie kazał wchodzić. No ja wiem, że może nie jest to zbyt humanitarne, co teraz powiedziałem, ale no ja uważam, że bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest najważniejsze. I jeszcze raz powtarzam, jeżeli są takie informacje, że uchodźcy z krajów, które mogą być, czy są objęte statusem terrorystycznych, dostają się do obwodu kaliningradzkiego, no to taka bądź co bądź prowizoryczne zabezpieczenie na tej ponad 200-kilometrowej granicy, bo mało, znaczy no może nieliczni wiedzą, że aż tak długa jest granica Polski z Rosją na północy naszego kraju, no powinno to zabezpieczenie dodatkowe powstać, ale przede wszystkim powinno być natychmiast budowane zabezpieczenie elektroniczne, które w sposób już praktycznie pewny będzie dawało informacje
to
ludziom, którzy
gotowe do końca roku,
którzy dbają o nasze bezpieczeństwo. Ale słuchajcie państwo, no są jeszcze takie czasy, że no buduje się mury, a później się je rozbiera. Być może jeżeli ktoś rozsądny w Rosji, Putina, być może te wszystkie zasieki będą mogły być zdjęte i wrócimy do normalności, czego wszystkim życzę.
Teraz czas dla Rafała Kasprzyka z Polski 2050 i za chwilę poseł Marek Kwitek.
Chcielibyśmy budować dłuższe stoły niż wyższe mury, bo za chwilę Polska będzie otoczona murami, zamkniemy się tutaj, nie będziemy wpuszczali nikogo, kto ma jakikolwiek inny pogląd i będziemy pewnie jeszcze wydalać z Polski osoby, które mają nieprawomyślne myślenie.
Czyli zdaniem ta zapora nie jest potrzebna zupełnie?
Bezpieczeństwo jest zdecydowanie potrzebne, tylko trzeba też mieć świadomość, że osoby, które przychodzą do nas, często są odhumanizowane, a uchodźca ma takie same prawa jak każdy inny obywatel i trzeba te prawa respektować.
Nie można rozróżnić uchodźców od nielegalnych migrantów.
Nie można zostawiać dzieci na śmierć, na poniewierkę w lesie w zimie, która przychodzi teraz.
Mogły przyjść na przejście graniczne.
Putin się cieszy, Łukaszenka się cieszy z takich
słów. Dajmy powiedzieć.
I jeszcze dosłownie ostatnie zdanie dla pana Rafała Kasprzyka.
To jest budowane wizerunku Polski.
Chyba, że już pan zakończył swoją wypowiedź.
Znaczy, jeżeli ja słyszę, bo muszę też powiedzieć, odnieść się do słów kolegi, który mówił o wachmanach z karabinami. To straszne słowa z historii Polski bardzo niekorzystnie również świadczą o naszych emocjach i ja nie chciałbym, żeby tak właśnie się działo.
To teraz poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość, maksymalnie 2 minuty i za chwileczkę telefon od naszych słuchaczy.
Ja powiem w ten sposób, że kiedy taka zapora powstawała na granicy z Białorusią, była wyśmiewana, uczestniczyli w swoich pokazach posłowie z opcji politycznych, z pizzami, gonitwy i tak dalej. Miało być wszystko PR-owskie. A przecież wiemy, że przygotowywana była wojna hybrydowa i to decyzje nie zapadały w Mińsku, tylko zapadały w Moskwie. I gdybyśmy wtedy tej zapory, w takiej prowizorycznej, nie wbudowali, nie wiem ilu migrantów, nie wiem jak ich nazywać, bo na pewno tak ja się zgodzę z tym, że nie uchodźcy, którzy byli przeważnie przywożeni z Bliskiego Wschodu, z Afryki do Mińska, by potem służby białoruskie próbowały przerzucać i szturmować. To, że powstała ta zapora, to uchroniła nie tylko Polskę przed terrorystami, ale również i Europę. I często Polska była podawana jako wzór, że w ten sposób zabezpieczyła granice. I ja tylko przypomnę, że ta wojna hybrydowa poprzedziła agresję Rosji na Ukrainę. I teraz oczywiście nikt z nas nie wie, jakie informacje mają służby, ale mnie się wydaje, że nie bez powodu podjęliśmy tego typu działania. My musimy najpierw stworzyć przynajmniej pewną prozaiczną przeszkodę, chociaż tutaj okazuje się, że to w dość mocny sposób chroniło wtedy granicę polską. Ja bym tego nie lekceważył i tutaj to, co było mowa, jeśli ktoś chce w sposób legalny poprosić, nie wiem, o azyl, bo jest prześladowany politycznie i tak dalej, to są przejścia graniczne od tego, a nie szturmowanie. Wszyscy mamy w pamięci, co wyrabiali Białorusini, służby strzelali, szturmowali, atakowali, tak, a Europa płakała nad biednym losem migrantów. Ja myślę, że ta sprawa jest bardzo poważna i też bardzo proszę tutaj was o to, żeby no, nie kształtować takich wizerunków, że dzieci w lesie umierały i tak dalej, no bo to naprawdę wszystko jest zgodne z propagandą Putina czy wcześniej Łukaszenki. Bądźmy tutaj przynajmniej razem, bo tu chodzi o bezpieczeństwo Polski.
Ale pomoc humanitarna powinna
być
udzielana.
Teraz pora na telefony od naszych słuchaczy na sam koniec naszej dyskusji w studiu politycznym. A przypomnę, słuchacze odpowiadali na pytanie pierwsze. Czy jest możliwa jedność wszystkich sił politycznych w sprawie budowy elektrowni jądrowej w Polsce?
Słucham od rana różnych audycji w tych radiach dużych naszych dotyczących zakupu elektrowni jądrowych. Natomiast pojechali nasi decydenci, podpisali listy intencyjne, nie mówiąc nic o cenie. No kto tak negocjuje? Bardzo mnie to zastanawia, że nie przed decydującymi o zakupie elektrowni nikt nie mówił o cenie. To tyle. Dziękuję uprzejmie.
Ja myślę, że kiedy opozycja rządziła, to robiła nic, nie robiła i z nikim się niczym nie dzieliła. Obecnie ma dużo do powiedzenia, ale niewiele do zrobienia. Dziękuję, do widzenia.
Opozycja, nawet jakby paliwo było po złotówce, po 0 złotych, to tak, i tak by krytykowała. Według mnie robili, rządzili tyle lat i nie raczej się wycofywali ze wszystkich projektów i jakby nie daj Boże przejęli władzę, to albo Niemcy nie pozwolą, albo Ruscy. Dziękuję.
Jestem mieszkańcem Kielc, skończyłem elektronikę jądrową, cokolwiek wiem na ten temat. Wiem tyle, że nie ma uranu w tej chwili na rynkach światowych i 30% uranu jest pozyskiwane z byłych głowic atomowych. W związku z tym pytanie pierwsze brzmi, skąd będziemy mieli uran? Po drugie, gdzie będziemy go składować, ponieważ to jest depozyt na 300-400 tysięcy lat. I za co go wybudujemy, ponieważ do tej pory wszystkie elektrownie atomowe były budowane po to, żeby pozyskać pluton do bomb atomowych. Nam chyba bomby atomowe nie są potrzebne. To taki głos w dyskusji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Chciałem na ten temat się wypowiedzieć w ten sposób, że zaczął się polski grajdą. Zaczynają się dyskusje po 11 latach już jakiś tam uzgodnień. Natomiast wspólnie zacząć działać jak najszybciej, żeby już budowę już zacząć. Dziękuję.
Dzień dobry. Tu widzę, że opozycja dopomina się, żeby z nimi rozmawiać. Można z nimi rozmawiać, ale z nimi się nie da rozmawiać, także nie ma sensu z nimi rozmawiać. Dlaczego teraz? Lepiej późno, można powiedzieć, niż wcale. Dlaczego Amerykanie? Amerykanie, przypominam, że budowali prawdopodobnie Konstar w Starachowicach, chyba że Starachowice na tym źle nie wyszły. I wspomagali znacznie Hutę Stalowa Wola. I jak teraz się teraz prezentuje miasto Stalowa Wola? Chyba przede wszystkim dzięki Hucie się rozwinął miasto. A opozycja sobie wyobraża, że dzięki temu KPO wjedzie po prostu na piedestał do rządu. Będzie rządzić. Rząd w tym razie, drodzy państwo, łopatami. Potraficie łopatami rządzić? To se kupcie łopateczki i se rządźcie. Na dzień dzisiejszy rządzi PiS i dziwna sytuacja, byście przejęli władzę. A taka dobra rada dla PSL-u. Macie przyzwoitych członków dużo. Są bardzo przyzwoici ludzie, także nie wiem, dlaczego tam jeszcze trzymacie jakiegoś Kamysza, jakiegoś Waldemara Pawlaka, co to ten człowiek, to jest lider wasz? Co to za osoba, po co to w ogóle wspieracie? Jakiegoś Jarubasa? I dołożyłbym jeszcze pana Siekierskiego. Nie wiem, uczepcie się raczej nie Platformy, tylko PiS-u, po prostu współpracujcie z PiS-em, to do czegoś Dojdziecie razem. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za głosy naszych słuchaczy i kończyć musimy naszą dyskusję. Bardzo dziękuję za obecność. Poseł Marek Kwitek, Prawo i Sprawiedliwość.
Bardzo dziękuję.
Rafał Kasprzyk, Polska 2050, Szymona Hołowni.
Dziękuję. Zapraszam Państwa na piknik.
Michał, panie Rafale, o 11 kończymy. Michał Skotnicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska.
Dziękuję. Dobrego dnia dla Państwa.
Anna Myślińska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję.
Mateusz Iwan, Konfederacja, Partia Korwin.
Dziękuję. Miłego wieczoru.
Poseł Andrzej Szejna, Nowa Lewica. Za uwagę dziękuję także Jerzy Sidorowicz, Michał Kita i Radosław Podsiadły, który odbiera od Państwa telefony. Mówimy już do usłyszenia.
Studio Polityczne Radia Kielce.